Zapraszamy na podcast Między Uszami. Jestem K, transpłciowa dziewczyna.
Oraz, także będąca transkobietą, Magda, znana również jako Cindy.
Między Uszami to dyskusje o transpłciowości, tranzycji medycznej, społecznej i prawnej, a także transfobii. Dzięki Magdzie mają one dynamikę. Po monologii zapraszamy na bloga K. Aby nie przegapić żadnego odcinka, zaobserwuj K na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a na YouTube kliknij subskrybuj. Nie zapomnij o Spotify. Zachęcamy do wspierania nas na Patronite. Warto udostępnić i polajkować. Dziękujemy. Oficjalnie zaczynamy kolejny odcinek, już 6 odcinek w tym sezonie.
Jej!
Kiedy ostatnio było nagrywanie?
Mój Boże, żeśmy to nagrywały, nie wiem, z pół roku temu?
No, pół roku temu.
I razy oko.
Ale jak na nas to i tak dobry czas.
Tak, właśnie, no, nie mamy dobrego timingu. Nawet nie pamiętam, co robiłyśmy ostatnim razem.
Ostatnim razem była dieta.
A, tak.
I o tym, jak tranzycjonować ciało. To był nasz 5 odcinek w tym sezonie. Serdecznie zapraszamy do słuchania tego odcinka, ale przechodzimy do już dzisiejszego odcinka o tytule Queer i Fandom, a z nami są...
A, teraz się przedstawiamy.
To jest ten moment.
Dobrze, teraz jest ten moment. To okej, to ja zacznę, skoro się wychyliłam przed szereg. Ja nazywam się Marta Tymińska, jestem przede wszystkim badaczką, siedzę na uczelni, pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, ale oprócz tego z ogromnym sercem robię lokalną imprezę, która się nazywa Pasja Minikon. Jest to konwent fantastyki multifandomowy. Moje zaimki to ona jej.
Okej, dziękuję.
Cześć, a ja jestem tym drugim niecodziennym głosem w tym podcaście. Jestem Anna Jaworska, Agalatea. W życiu prywatnym pracuję w IT, ale to nieistotne, ponieważ jestem tutaj jako organizatorka tej samej imprezy co Kodama, czyli Pasja Minikonu. Ja się udzielam również w innych imprezach. Jestem również organizatorką na przykład imprezy Hikari w Poznaniu, mangowego konwentu. Plus bardzo dużo udzielam się w community. Tak, takie community istnieje. Ludzi, którzy organizują konwenty. Jest to bardzo specyficzna grupa aktywistów, która potrafi naprawdę ciekawe opinie wyrażać i wymieniamy się wspólnie doświadczeniami w internecie, po konwentach, w trasie konwentów, na konwentach. W tym roku na przykład policzyłam, byłam chyba na 13 czy 14 konwentach w sumie, w różnych rolach, także chyba na żadnym jako, nie, na jednym jako zwykły taki uczestnik, który kupił bilet. To jestem ja, Agalatea. Moje zaimki to również ona jej.
To co, jeśli chodzi o sam temat naszego radosnego dzisiejszego spotkania, bo zebrałam was dzisiaj te wszystkie, żeby porozmawiać o tym, jak to są te queery na konwentach, co one tam robią. Bo ja przyznam szczerze, ja na Minikon trafiłam totalnie przez przypadek, bo w zeszłym roku poszło ogłoszenie pod tytułem Ej, szukamy helperów, pomóżcie. I ja stwierdziłam, mam wolny weekend, pojadę. Trafiłam tam na Mi, która jest cudowną kobietą, pozdrawiam cię tutaj bardzo serdecznie, pogadałam, posiedziałam z nią. A propos mojego radosnego helperowania, przyznam szczerze, miałam zajmować się zapisem ludzi na RPG-ów, nie zapisałam nikogo, ale też ja byłam w godzinach praktycznie wieczornych, więc... Natomiast Mi mnie urzekła mnie organizacja, pozdrawiam też Tawika, który jest też kolejną osobą, przez którą na tegorocznym już pomagałam już dwanie bardziej aktywnie. To, co mnie właśnie zaskoczyło, to jak bardzo queerowo jest na Minikonie. To, że na Minikonczanie maskotką jest blacha i są przypinki z blachajami, które są totalnie przeurocze, przekochane. Shu je robi?
Znaczy nie, bo Rishu zrobiła blachaje jako obrazek ten właśnie rekina, a Shu robiła wszystko dookoła, w sensie na przykład, że blachaj jest w cozy w foteliku, albo blachaj jest na pokazie fajerwerków, albo coś w tym stylu.
Jest to totalnie przyurocze. No, chciałam z wami przede wszystkim tutaj właśnie pokazać, jak to po pierwsze z waszej strony wygląda, jak ta inkluzywność pojawia się na konwentach i czy to właśnie pojawia się tak, o, bo się pojawia, bo z mojej historii konwentowej, która powiem szczerze nie jest jakaś wielka, bo ostatni raz na konwencie, nie licząc Minikona, ja byłam z 15 lat temu, ja byłam na Turfikcjach Del Mar.
O, wow.
To już trochę dawno.
Tak, to jest naprawdę starożytny już konwent, dawno nieistniejący.
Ja bym powiedziała, że byłaś płeć temu.
Nawet płeć i dwa życia temu.
Wow.
Było to naprawdę dawno. Nie powiedziałabym, że było queerowo, wręcz przeciwnie.
No to przejdźmy do omawiania queerów w fandomie.
Ja mogę o tym blachaju, bo mnie po prostu to...
A jasne.
rozwaliło z tym blachajem, ponieważ, dzień dobry, ja nie wiedziałam, że blachaj jest symbolem czegokolwiek, jeżeli chodzi o queer tematy. Ja po prostu lubię pluszowego blachaja, bo jest bardzo cozy i przytulny. I najzwyczajniej w świecie na poprzednim minikonie, bo mamy dwie imprezy. Mamy imprezę Pasja Minikon, która się odbywa w listopadzie i to jest konwent ogólnofantastyczny, o którym mówiła Konama. I mamy również odpał zwany minikoncianem, który odbywa się w wakacje i jest imprezą bardziej skierowaną w kierunku mangowców, w kierunku młodszych ludzi. I ona już miała trzy różne formy, także trudno o nim mówić, że jest konwentem. W tym roku miała taką formę, że to były cztery spotkania w czerwcu, lipcu, sierpniu i na początku września, którymi chcieli zapełnić młodym ludziom wakacje, żeby się mogli spotkać w przyjaznej atmosferze, w bibliotece, czegoś posłuchać, mieć po prostu też takie miejsce na docenie świecie, spotkanie się z innymi ludźmi, bo taka potrzeba wynikała z tego, co nam mówili. A blachaj się właśnie wziął tam stąd, że na poprzednim tym listopadowym minikonie ja zaczęli świecie przyniosłem swojego blachaja jako emotional support animal dla naszych helperów. Bardzo się dobrze przyjął takiej roli. Jakoś tak miałam, że miałam dwa blachaje w domu, jednego z nich wzięłam i od tej pory ten mój blachaj, który siedzi w bibliotece z pasją, sobie tam już zamieszkał i już go istotnie nie byłam w stanie zabrać, bo on jest tam wielofunkcyjnym zwierzęciem. A to, że ma jakąkolwiek symbolikę, no to today I learned.
Jeszcze może powiemy, czym jest Biblioteka z Pasją dla osób, które nie są z Trójmiasta.
Biblioteka z Pasją jest filią Biblioteki Miejskiej w Gdyni, czyli jednym z oddziałów, który specjalizuje się w dwóch rzeczach. W młodzieżowej literaturze, przede wszystkim to jest biblioteka młodzieżowa, a po drugie jest to biblioteka, która nie tylko jakby ma książki, ale też przede wszystkim inwestuje w takie różne aktywności, które są mocno fandomowe, czyli jest tam ogromny zbiór planszówek, które można wypożyczać. Jest klub cosplay, są gry RPG w soboty na przykład. Też jest pianino i gitara i można też przyjść i pograć. Oczywiście z poszanowaniem, że tak powiem, potrzeb innych, ale jak najbardziej jest tam przestrzeń do takich kreatywnych działań. No i właśnie z tą biblioteką jesteśmy mocno związane, głównie dlatego, że też część naszego grona organizatorskiego, bo my się z niektórymi osobami znamy, na przykład właśnie z Teją, która jest główną organizatorką Minikonu, taką główną koordynatorką, bo w sumie nie używamy określenia chyba organizator, tylko koordynator bardziej, to jest właśnie jedną z pracownic i to ona zaproponowała, żeby robić po prostu imprezę w pasji, bo przecież jest przestrzeń i dzięki temu też ta impreza, jaką jest Minikon, jest po prostu darmowa. I to też jest coś, co służy inkluzywności, bo jak już dzieciaki mają na bilet, to czasem nie mają na to, żeby jeszcze wykupić jakąś wejściówkę, nie? Więc to tak z tyłu głowy zawsze mamy.
Czyli to jest impreza, która jest w gdyńskich przestrzeniach, jest mocno queerowa i jest w mieście Gdynia, które jest rządzone przez prezydenta, który nie jest kojarzony z tą tęczową stroną mocy?
No niekoniecznie, ale myślę, że trochę się prześlizgujemy pod radarem.
Też tak myślę.
Ale też niespecjalnie to ukrywamy, tylko trzeba po prostu dobrze nazwać prezentację albo wysyłać sygnały językiem ezopowym. Jakby właśnie część osób na przykład zobaczy blachaja i się poczuje, nawet jak myśmy nie wiedzieli, jak bardzo silny to jest symbol, ale ktoś zobaczy blachaja i się poczuje jak w domu, nie? Jakby to tak. Raczej o to chodzi, nie?
A też w bibliotece było spotkanie z Piotrem Jaconiem.
Było.
Co już było takie mocno, że powiem, transowe wydarzenie. Mhm. I to przeszło jak najbardziej, także mi się daje, że nie wszędzie szczurki chodzą. Z prezydenta tego miasta się nawet nabijano na Trójmiejskiej Marsz Równości, więc
no, tak.
W sumie czemu by nie i trochę tutaj.
Natomiast właśnie miasto Gdynia jest źródłem finansowania całej imprezy, w sensie większości imprezy, nie mówię całej, ale większości, no tak samo jak finansuje bibliotekę. I tutaj chyba jest dużym plusem fakt, że dają nam po prostu swobodę. Czasami wystarczy się nie czepiać, nie? I to jest już
tak.
Dużo.
I też jeszcze dają sporą przestrzeń, bo nie tylko w samej bibliotece to się odbywa, też w dużej części parku naukowo-technologicznego.
Tak.
Tu już są ładne, duże przestrzenie, gdzie sporo osób się mieści, a z tego co wiem, na te konwenty przechodzi sporo osób.
No w tym roku szacujemy, że pykło nam 1500, co jak na mały lokalny konwent jest dużą liczbą. I no zobaczymy jak dalej. Zaczynaliśmy, jak pierwszy minikon miał 300, 6 lat temu, więc nieźle.
W ciągu 6 lat się sporo wydarzyło.
Oj tak. Ale też podnosiłem swoje kompetencje.
To są małe liczby.
To prawda.
Organizuję konwent na większe liczby. Wszystko się da zrobić.
Na Hikari ile było?
Na Hikari w tym roku było 4300. Znaczy to bardzo ciekawe, że mówicie o Miniconie Queerowy Konwent, bo to nie jest tak, że to jest nasz pierwszy punkt. Tak naprawdę to, co nam bardziej przyświeca, to jest to słowo klucz, które Potama już powiedziała, inkluzywność. Żeby nikogo nie wykluczać, a tym nikim są nie tylko osoby queerowe, są na przykład osoby z niepełnosprawnościami, osoby, o których, tak jak wspomniałyśmy, może być nie stać, żeby pójść na konwent, bo bilet kosztuje 100 zł i trzeba jeszcze dojechać, i jeszcze może trzeba, dni się może przespać, bo daleko czy coś, a bardzo się chce, albo będzie jakiś tam autor, albo będzie jakiś tam RPżek, albo będzie jakaś koleżanka i kolega. Tak naprawdę bardziej chodzi o tą inkluzywność i takie pokazanie, że tutaj jest bezpiecznie. No i drugie słowo to jest bezpiecznie, bo też chcąc, żeby ta impreza była bezpieczna, nie możemy dawać sygnału, że ktoś jest niemile widziany, kto nie łamie takich ogólnie przyjętych norm społecznych, kto nie jest agresywny, kto swoją obecnością nie budzi odrazy. Mam tutaj na myśli na przykład osoby nieumyte, brudne, coś takiego. Okej, to ktoś może stwierdzić, że nie chce przebywać w tym samym pomieszczeniu co osoba, która wonia, prawda? Albo awanturuje się głośno, albo jest agresywna. Nieważne, czy ona jest osobą queer, czy ona jest osobą zwykłą, czy młodą dziewczynką. Chodzi o bezpieczeństwo. Więc jeżeli chce się być inkluzywnym, to trzeba być otwartym również na osoby queer, bo to jest istotna część społeczeństwa. Co więcej, jeżeli chodzi właśnie o skład fandomu, szczególnie fandomu mangowego, to jest procentowo, nie ma na to badań niestety, nie robi się takich badań, bardzo mi przykro, Kodama zrób jakieś.
To jakieś tam są, ale no nie są duże liczby.
Jest niestandardowo wysoki odsetek po pierwsze osób queerowych albo osób przychylnych osobom queerowym, które sygnały wysyłane, że tutaj jest okej, tutaj możemy mówić, że nie wiem, lubimy chodzić za rączkę z osobą tej samej płci, lubimy się całować z osobą tej samej płci, albo nasza płeć jest taka, jaką wam mówimy, a nie taka, jaka wam się wydaje, że jest okej, nie? I że nikt tutaj nie będzie niczego kwestionował. To w przypadku właśnie społeczności, szczególnie młodych mangowców, to ta ilość osób jest bardzo, bardzo wysoka, nie?
I też myślę, że na przykład w futrach również jest na przykład tak zwana nadreprezentacja. Tak. Futra przypis to jest fandom of furry, to...
Tak, fandom of furry to jest furasów tak zwanych, czyli ludzi, którzy chodzą w fursutach i nie tylko, bo nie trzeba chodzić w fursucie, żeby być w fandomie furasowym. To jest drugi taki przykład, gdzie jest bardzo wysoki odsetek osób LGBT+. Szczególnie niespotykany wręcz odsetek osób, które są gay. I te osoby do nas przychodzą, bo wiedzą, że mogą, że tutaj jest inkluzywnie i to jest message, którym chcemy wysyłać. No to, że on jest czytany, że tu jest queerowo, spoko, może tak być czytany, żaden problem. Nasz Blachaj na jednej z przypinek miał taką mikroprzypinkę z flagą LGBT. Trzeba ją pod mikroskopem widzieć, ale tam jest.
Tak, to prawda. Potwierdzam.
Z takich rzeczy, które mi się pamiętam z organizacji, to jedno ze spotkań, które mi zapadło w pamięć, które kupiło trochę nas tutaj kolega Tymon w ramach organizacji i budowania planu. W pewnym momencie tak czyta i takie, ta osoba tu wpisała dead name. Naha! A takie kompletne po prostu niezrozumienie po co. I to było takie urocze. Zaczęłyście mówić na ten temat, tak? Ja tutaj użyłam właśnie tego określenia queerowe, ale jak to właśnie wygląda, tak? Ale to już odpowiedziałyście na to pytanie bardzo w rozbudowanej formie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o osoby organizatorskie, mam rozumieć, tak?
Tak, ale tu jest jeszcze dużo kontekstu. To też może powiem jedną krótką rzecz, że fandom się generalnie kojarzy faktycznie z wykluczeniem. Szczególnie na przykład taki fandom, nie wiem, fantastyki, literacki fandom, gdzieś ma takie silne konotacje z racji tego, że to jest najstarszy polski fandom i tak dalej. Nawet jest taka świetna książka reportażowa Historie fandomowe Tomasza Pindla, która o to opisuje i tam na przykład takim największym zmaganiem jest to, żeby w ogóle zaadresować obecność kobiet w ogóle. Jakby już nawet nie mówimy o queerze, że kobiety w ogóle, gdzie one były i jaką miały przestrzeń, czy miały tę przestrzeń.
Ale że kobiety piszące opowiadania fantastyczne, albo jeszcze nie daj Boże science fiction?
Że w ogóle się interesują.
W ogóle jak tak można?
Nie, to nieprawda. Nie istnieją takie.
Dziady polskiej fantastyki są dobrze znane.
No właśnie, jest to taki rozpoznawalny już termin. Ale to się bardzo zmienia i to się zmienia właśnie ze względu na różne czynniki. To chociażby dlatego, że kiedy się mówi o fandomie, mówi się na przykład o dwóch jego często odnogach takich, że mamy tak zwany fandom afirmujący, czyli taki, który tutaj na kolanach będzie wielbił ulubiony tekst. albo rzecz, albo grę, albo coś. I będzie taki fandom, który będzie transformował, czyli właśnie brał te wszystkie zabawki i bawił się we własnej piaskownicy tymi zabawkami. I ten fandom transformujący z reguły jest złożony z kobiet i osób queerowych. Zresztą ciekawie się to tak genderowo rozbija, a z kolei ten fandom afirmujący, taki co kolekcjonuje, nie wyjmuje z pudełek, takie rzeczy, to on z reguły jest bardziej męskocentryczny, ale znowu, to też się zmienia, bardzo pięknie się zmienia i myślę, że tutaj właśnie dużo zrobił internet sam w sobie, tak? To, że ludzie się mogli nagle spotykać, dzielić zainteresowaniami i tworzyć społeczności, które były troszeczkę bardziej responsywne na to, że o, może ty też się tym interesujesz, fajnie, w sumie nie ma znaczenia, kim jesteś po tej drugiej stronie ekranu. Tak mi się wydaje, że się po prostu to powoli zmienia i na pewno to nie jest tak, że każdy konwent, na który pójdziemy, jest super ekstra, ale na pewno i tutaj Agalata na 100% zaraz powie kilka fajnych rzeczy na temat tego, że się to szeroko debatuje wśród organizatorów konwentów.
Tak, byłam świadkiem lub uczestnikiem kilku takich dialogów. Przykładowo my na Pasja Minikonie, jak podajemy program w dowolnej tam formie, mamy tabelkę, mamy w Excelu, mamy apkę, mamy na stronie program, to my mamy dopisane na przykład zaimki osób prowadzących punkty programu. Debata o tym, po co te zaimki na tym programie, sprowadza się bardzo często w grupach organizatorskich na przykład do faktu, że mi się rozjeżdżają komórki w Excelu, jak muszę dopisać więcej znaków. Albo po co przecież wiadomo, on ma na imię Tomek, nie? Albo coś takiego. Albo w sumie, no po co na co? A z drugiej strony ja może sobie to tylko tak wyobrażam, ale przez to, że takie coś jest napisane, to daje się taki właśnie subtelny sygnał, który sprawia, że na przykład Pasja Minikon jest uznawany przez was za konwent queerowy, że nas tutaj to obchodzi na przykład. Albo tutaj możesz napisać inne zaimki niż na pierwszy rzut oka, by ktoś ci przypisał. I spoko, i jest okej.
Okay. Że jest to safe space, nie? Tak naprawdę. Mhm.
Tak, ale wielu organizatorów innych konwentów patrzy na to w kategoriach albo, tak jak mówię, dosłownie technicznych pod tytułem nie mieści mi się to do templatki, muszę poprawić templatkę, a część patrzy również w kategoriach, jeżeli takie coś wpiszę, to ludzie zaczną mi przypisywać inne rzeczy związane z popieraniem queeru, i nagle będę musiał zostać wojownikiem o miłość i sprawiedliwość na marszu równości, bo to będzie ode mnie oczekiwane. I tego się bardzo wielu organizacji boi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka czysto techniczna pod tytułem nie chce mi się. Dosłownie. Nie chce mi się tego dopisywać, nie chce mi się tego poprawiać w moich magicznych Excelków, które się autobudują, żeby miały jeszcze dodatkowe miejsce. Komórki mi się rozjeżdżają, nie mieści mi się na ekranie, nie mieści mi się na templatce do WordPressa. Takie problemy, jeżeli chodzi na przykład o głupie podawanie zaimków, nie? I to nie chodzi o to, że te osoby nie zrozumieją. Są po prostu osoby, które są obojętne, prawda? W stosunku do potrzeb osób na przykład trans.
Mi się wydaje, że wiele z tych rzeczy, których mówisz, się bierze z jakichś obaw i z tego, że ktoś nie zna tej drugiej strony. Myślę, że jak powie A, to znaczy, że też musi powiedzieć B. A wcale nie zawsze to tak działa, albo wręcz powiedziałabym, że tak to działa głównie w naszych obawach i lękach, a życie wcale tak nie jest.
No tak, mi na przykład bardzo się przydaje, jak są zaimki, jak jest wydarzenie zagraniczne, bo ja zazwyczaj w świecie czasami nie wiem, czy dane imię z jakiegoś obcego języka jest damskie czy męskie. Nawet nie o to chodzi, czy to jest queerowe czy nie queerowe. Zobaczcie, ale no, afrykańskich imion to ja no, nie znam. Nie są dla mnie oczywiste i one się nie kończą na A, jak są damskie.
I przyjdzie ci Alex.
O!
I wtedy przychodzi Alex, tak. Znaczy w angielskim jest sporo takich imion, które są genderless. Mogą być zarówno osoby damskie, jak i męskie, nie? No i co? I co teraz?
No tak, ale też masz sporo osób, które w języku polskim używa tych imion. Właśnie ze względu na to, że są gender neutral. I no właśnie, potem jest ząg.
To prawda. No ale właśnie, to zaimki w tabeleczkach to jedno, nie? Ale też jakby taki dyskurs, który się a propos tego starego fandomu i tego, jak się teraz fandom rozwija, to też jest coś takiego, że to nie jest tak, że tego teraz jest więcej. Tutaj ujmuję to w taki duży cudzysłów. Tylko po prostu wreszcie ludzie na przykład mają język do tego, żeby mówić o tym i właśnie okazuje się, że nawet w fandomach są ludzie lat 40-50, które się właśnie outują. I nagle ci ludzie, którym przypisalibyśmy tę łatkę dziadersa na przykład, jakby bliska osoba znana z wielu, wielu lat, nagle trzeba się do niej jakoś ustosunkować i wykonują tę pracę. Więc to też jest tak, że przez to, że są ci młodzi ludzie, którzy są super odważni w fandomie i po prostu są sobą i mówią o tym i są aktywni jakby w tych swoich tożsamościach, pozwalają też tym starszym fandomitom zaistnieć, że tak powiem. I jest kilka takich case'ów. Nie będę mówić czy jakichś tam personaliów, bo to nie o to chodzi, ale po prostu znamy co najmniej kilka takich przypadków, właśnie dokładnie takiej sytuacji, że nagle się okazuje, że po prostu ten queer zawsze był.
Ale też, żeby nie być takim czarnomówiącym, to są również ludzie, którzy na zwyczajnie świecie, kiedy się im tłumaczy, a po co te zaimki, a po co to, a po co tamto, to na zwyczajnie świecie mówią, kurde, nie pomyślałbym o tym, nie pomyślałabym o tym, bo na zwyczajnie świecie, no nie mam na co dzień kontaktu z osobami queer, ale ja bardzo chętnie, bo ja bardzo chętnie chcę ich na moim konwencie, bo jest wszystko super i cozy i przytulnie. I oni mogą tutaj być, zapraszam, nie? Tylko po prostu jest osoba, która no tak w związku z tym, że na swój wiek i na to, w jakim otoczeniu przebywała do tej pory, no czuje się trochę w tym świecie jak słoń w składzie porcelany, ale bardzo się stara, nie? I bardzo chce. Bardzo chce, żeby to było, żeby było okej i żeby nie było żadnych fuck-upów i głupot. Tylko kwestia też transformacji i edukacji troszeczkę, nie? Wszystko powolutku.
Mi się teraz nazywa takie porównanie z sytuacją osób leworęcznych, których kiedyś w społeczeństwie w zasadzie nie było wcale. Potem się nagle zaczęło ich liczba rosnąć wraz z rosnącą akceptacją tego, że można pisać inną ręką niż prawa. I przyjmowali, że o, teraz wszyscy będą pisać lewą ręką. No, trochę może to mocno koloryzuje, ale ogólnie skończyło się na tym, że doszło do pewnego poziomu i już jest stała ilość. Po prostu osoby, że tak powiem, wyszły z szafy z tą, że piszą lewą ręką i tyle.
Masz super porównanie.
I nie było tak, że wszyscy zaczęli pisać nagle lewą ręką.
Ale to jest super porównanie, bo jesteśmy chyba dokładnie na tym etapie, gdzie wszyscy myślą, że każemy im pisać lewą ręką, nie?
Mhm.
Tak, to jest super porównanie do tego, co się aktualnie dzieje w świecie, tudzież w Polsce, nie?
Znaczy tak, my się bardzo staramy jako aktywiści LGBT wszystkich zmusić do pisania lewą ręką. Tak, dla tych wszystkich osób, które będą słuchać jakimś cudem tego podcastu, tak, to jest nasza agenda. Żeby to było jasno powiedziane i wprost.
No to wam Soros płaci, nie? To po to te dolary.
Ja cały czas czekam na mój przelew od Sorosa, ale jeszcze po prostu za mało dzieci zmusiłam do tranzycji. No i najwidoczniej, więc i do pisania lewą ręką, jak już było wspomniane, więc... Ale spokojnie, dlatego się właśnie wciągnęłam tutaj, podkopuję w pasję minikonie, żeby to jeszcze tą agendę tutaj prowadzić.
Słuchaj, jak przyniesiesz pieniądze Sorosa, to cię ozłocimy, nie? Naprawdę.
Sugar mami, tak? Dobra, a jak to wygląda z tej strony, kiedy przychodzi do was taka osoba na helpera?
Mm-hmm.
Kiedy przychodzi wam helper, tylko woli ścisłości dla osób, które nie znają terminu, helper to jest osoba, która właśnie przychodzi pomagać na konwencie. Może robić cokolwiek od wynoszenia śmieci, przez pomaganie noszenia stołów, do zajmowania się osobami, generalnie pomaganie na konwencie.
I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, o tym, jak to wygląda od drugiej strony przy organizowaniu i tym, jak osoba queer jako pomagająca, helper. I co wtedy?
To jest chyba pytanie do mnie, ponieważ akurat na Minikonie pełnię funkcję osoby, która rekrutuje tychże helperów, przygotowuje dla nich grafik, tłumaczy im, na czym polegają ich zadania i tak dalej. I teraz tak, mogę zacząć od przypowiastki. Przez pandemię robiliśmy wydarzenia online, więc przy wydarzeniach online ludzie mają niki. I te niki to już w ogóle, jeżeli chodzi o to, jakie one mają zaimki, to zapomnij. Zapomnij, że nick osoby żeńskiej będzie się kończył na A. To nie, tak nie będzie. I miałam taki zajebisty fuck up, bo jedna osoba nam się zgłosiła zarówno jako twórca atrakcji, bo miała poprowadzić wystąpienie, ale również postanowiła nam pomagać, czyli być helperem w trakcie online wydarzenia. I zarówno w zgłoszeniach na program, jak i w zgłoszeniach na helperów mieliśmy miejsce, gdzie można wpisać swoje zaimki. By the way, to już taka uwaga techniczna do organizatorów konwentów, nigdy nie róbcie listy rozwijanej, jakie zaimki, to po prostu zostawcie puste pole, niech sobie ci ludzie wpiszą, co sobie tam chcą, no nie? Bo to skomplikowane, tak jest po prostu i łatwiej. I to jest, bo jak zrobicie listę wyboru, to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że ma inaczej niż na waszej liście i że tak nie może być, nie?
I lista rośnie, i rośnie.
Także nie, po prostu nie róbcie tej listy, niech sobie tam będzie, po prostu co oni tam wpisali, tak sobie przyklejajcie to we wszystkie miejsca, gdzie macie miejsce na zaimki i miejcie na to wywalone. Tak ta osoba chciała, tak będzie miała. To taka osoba to dziwna. Ale no generalnie zdarzyło się tak, że ta osoba złożyła się w dwóch miejscach i albo ja coś źle zrobiłam, albo coś mi się z mózgu zakałapućkało. I przez cały event, byłam oczywiście miła dla tej osoby, ale przez cały event ją misgenderowałam, ponieważ z jej nika absolutnie nie wynikało, jakiej jest płci. I słuchajcie, najlepsze było to na koniec eventu, jak sobie pisaliśmy feedbacki, to ona pisze, no, że tak, że była mizynzerowana, ale czuła się tak wspaniale, że nawet, że w sumie to ma wyrąbane na ten fakt i że spoko. I żeby były niby te zaimki, ale nikt ich nie używał i ten. A to zazwyczaj świetnie wynikało z tego, że w trakcie gorącego eventu, no patrzysz na ten nick i coś sobie zakładasz w głowie, no bo widzisz nick i przez to misgenderujesz. A jeżeli chodzi właśnie o to, że przychodzą do nas osoby queer na pomocników, po pierwsze mają pierwszy sygnał właśnie w tym formularzu, że mogą podać swoje zaimki. Po drugie, w trakcie jakim tłumaczymy, co będą robić, to mówimy im wprost, że takich i takich zachowań nie tolerujemy. Te zachowania są wręcz wpisane w naszym regulaminie. Nie tolerujemy agresji. Nie tolerujemy też szczególnie nagabywania, bo niestety to się zdarza, że ludzie są zbyt atencyjni do innych, chodzą za nimi. No, żeby nie nazwać tego stalkerstwem, bo to zakładam, musiałaby się policja zaangażować, żeby określić, czy to jest stalking, ale zdarzają się ludzie, którzy mają odchylenie w stronę bycia natarczywym, że tak powiem, i też potrafimy na takie coś zareagować. I tłumaczymy tym helperom, że jak coś się dzieje, to słuchaj, bo twoim zadaniem na przykład na konwencie ma być, że masz przejść sobie po wszystkich korytarzach, sprawdzić, czy się śmieci nie wysypują i jak się wysypują, to zabrać worek, zamienić worek. I w tym czasie masz też patrzeć, co się wokół ciebie dzieje i na przykład jak zauważysz, że nie wiem, jakaś dziewczynka płacze albo to możesz się po prostu zgłosić. I też na przykład im mówimy, jeżeli chodzi o sytuacje, nazwijmy to w ogólności trudne, ale nie takie, że trzeba dzwonić po karetkę, tylko po prostu trudne. Nie mają odpowiedzialności tak naprawdę się nimi zajmować i bardzo ich tylko prosimy, żeby nam w razie czego zgłosili. Bo oni tutaj przyszli pomóc nam te worki śmieci powymieniać, a nie ogarniać czyjąś dramę. I mamy taką fajną funkcję na konwencie, nazywamy ją empatką. I to są trzy osoby, które pełnią tą funkcję i te trzy osoby nie bez powodu pełnią tą funkcję, bo mają na zwyczajnie świecie przygotowanie profesjonalne w stronę, czy to skończyły studia psychologiczne, czy inne kursy. I jedną z tych osób jest właśnie obecna tutaj Kodama, która w roli empatki pomaga rozwiązywać sprawy trudne. Dodatkowo oczywiście w naszym konwencie jest zabezpieczenie medyczne, które również może pomóc na przykład z atakiem paniki, czy czymś takim, nie? I ci nasi helperzy, którzy do nas przychodzą, no to, że oni sami są queerowi, no to mówię, no pilnuję już tych zaimków bardzo mocno, bo ten fuck up z tym misgenderowaniem to będzie do mnie do końca życia chodził, nie? Strasznie mi głupio. Osobo, jeżeli to słuchasz, wiedz, że mi głupio. I też, kiedy widzimy, jak oni się zachowują między sobą, to nie zdarzyło się nam jeszcze na szczęście, żeby ktoś był niemiły do osób queer, ale nawet jakby był, to by po prostu nie mógł z nami współpracować. I tyle. Byśmy po prostu grzecznie poprosili go, żeby przestał, zakończył z nami współpracę. Potem chcesz coś dodać o tej empatkach?
Tak, to, bo to jest wszystko bardzo, jakby to nie jest jedna rzecz, nie? To tak jak mówiłaś o tym bezpieczeństwie, to jest też element zapewniania bezpieczeństwa i czasami to jest nawet to, bo na przykład ja w tym roku nie robiłam żadnej interwencji. Ty na przykład wiem, że siedziałaś z osobami, które tam potrzebowały dekompresji. Dobra, przepraszam, robiłam jedną interwencję i też tam jakieś oddychanie, ale jakby nie było takich skrajnych sytuacji, ale po to jesteśmy trzy, żeby w razie czego ktoś mógł tę sytuację wydźwignąć. Na mini kącianach były trudne sytuacje, ale fajne było to, że dzięki temu, że właśnie takie typu właśnie takie paniki czy jakieś trudne sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym, często właśnie to są bardzo, bardzo młodziutkie osoby, bardzo często są to osoby queerowe. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo często. I po prostu to, co często się zdarza w takich sytuacjach, to wystarczy po prostu być taką osobą, na przykład dokonać tak zwanej stabilizacji, normalizacji, żeby po prostu osoba nie wyszła z większą traumą, tak? Bo to nie jest tak, że my robimy terapię na konwentach, bo nie da się, to jest fizycznie niemożliwe.
Czym jest dekompresja?
Dekompresja, w sensie to jest po prostu uspokojenie się, to jest właściwie prawidłowe terminy, to jest właśnie stabilizacja, normalizacja, czyli stabilizujemy na przykład właśnie oddech, stabilizujemy, staramy się uspokoić gonitwę myśli, tak? Przyglądamy się temu i potem, i słuchajcie, to wszystko jest w ogóle w podręczniku do bezpieczeństwa na konwentach, który udało mi się napisać, znaczy ja byłam współpiszącą razem z terapeutą EMDR, takiej szkoły psychologicznej, więc zajmującą się traumą w ogóle, więc tam są bardzo dokładne instrukcje, pewnie gdzieś zalinkujemy to. Natomiast ta dekompresja będzie polegała właśnie na tym, że osoba po prostu wraca do siebie, wraca do tego swojego stanu wyjściowego, który był bardziej stabilny niż na przykład ten stan emocjonalny, w który wpadła w sytuacji stresowej. No bo konwenty, mimo tego, że są super wspaniałe, są też miejscami bardzo przepodcowującymi i są miejscami, w których, jeżeli szczególnie ktoś ma na przykład cosplay i robi się takie osobie gorąco, też często, szczególnie młode osoby, nie dojadają, nie piją, dlatego mamy na przykład na plakatach pij wodę, bo to są rzeczy, które się po prostu zdarzają. I sytuacja takiego przeciążenia jeszcze u osób bardzo często wyjątkowo wrażliwych albo takich, które czują, że jakby świat nie jest dla nich przyjazny i nagle są w przyjaznym miejscu, to potrafi przeciążyć człowieka. I wtedy się pojawiają właśnie takie paniki, pojawia się płacz, pojawiają się jakieś trudne sytuacje. I to, do czego my dążymy, jakby mówiąc, że jest taka funkcja, że można podejść do każdej osoby z różową szarfą, że mamy informacje na temat tego. Inne konwenty na przykład mają telefon zaufania. Wiem, że na Hikari jest telefon zaufania na przykład.
Jest.
To się wszystko łączy. Taki obraz po prostu, żeby ludzie się nauczyli, że mogą korzystać z tych rzeczy. W sensie, że mogą nas poprosić, mogą zgłosić sytuację trudną i mogą zasygnalizować i nam zaufać. Bo to chodzi przede wszystkim o to, żeby zbudować taką relację zaufania. To jest tylko kilka dni albo nawet półtora dnia w przypadku minikonu, którym się spotykamy, ale to jest taki mikrokosmos wielu, wielu wydarzeń i wielu emocji i wielu sytuacji. Więc to, co jest bardzo ważne w roli jakby właśnie empatki, czy w roli osoby z telefonu zaufania, czy w roli psychologa na konwencie, a te rzeczy się już pojawiają i tutaj pewnie też Agata to trochę rozwinie, że są to takie usługi, które zaczynają być wręcz punktem obowiązkowym. Nawet taki mały konwent, jakim Ladris, który jest konwentem z tradycjami, ale nie jest on specjalnie duży i nie jest on specjalnie jakby intensywny. On też ma telefon zaufania, bo jest to taki punkt obowiązkowy. Co z tego, że może zadzwoni na niego jedna osoba?
Tak.
To jest ważne, żeby był.
Tak. Ja wspominałam, że obracam się w community organizacji konwentów. Tam wręcz to jest jeden z punktów. Czy na identyfikatorze był numer do medyków? Czy na identyfikatorze albo była jakaś informacja o tym, że jest jakiś telefon zaufania, miejsce, cokolwiek? Ostatnio nawet ludzie zaczynają się domagać, że była strefa ciszy. I tutaj jest naprawdę cicho, a nie, że robimy strefę ciszy, a tam wszyscy chodzą drom i kręcą filmiki na TikToka, bo odtwarzają muzykę. Z tego się tworzy oczekiwanie. To jest bardzo fajne, bo to poprawia imprezy i szczerze mówiąc imprezy, które nie mają takich rzeczy. Takie imprezy pod tytułem, to tutaj gdzieś jest medyk, a gdzie ten medyk? I pytasz się pierwszego zapotkanego helpera, osoby z organizacji, a gdzie do medyka? No jest jakiś, ale ja nie wiem gdzie. No to nie jest fajny sygnał, no nie? Zdarzyło mi się szukać takiego medyka, znalazłam, ale no nieśmiesznie. A jeszcze chciałam wspomnieć odnośnie najmowania helperów, bo jest jeszcze pewnie jeden dość istotny dla naszych słuchaczy aspekt, a mianowicie, no bo jak się przychodzi na wolontariat, to bardzo wielu organizacji będzie wymagało, żeby podpisać umowę wolontariacką. No umowa jak to umowa, jak każdy inny dokument, należy ją podpisać takimi danymi, jakie się ma na dokumencie tożsamości. Czasami będzie to dead name, prawda? Absolutnie nie bójcie się tego, jeżeli byście chcieli wziąć udział w jakimś konwencie jako jakiś pomocnik, bo nikt nie będzie się na was dziwnie patrzył, że wszędzie ma wpisane coś tam, a na umowie jest dead name. To nie jest problem. Na przykład na Hikari mieliśmy taką sytuację, bo mieliśmy ponad 100 helperów i poprosiliśmy ich, żeby się na naszym serwerze discordowym nazwali imię, nazwisko, imię, nick, nazwisko, coś takiego. I ludzie się dosłownie zaczęli pytać, czy ja mam tutaj napisać dead name, bo nie bardzo chcę. I od razu poszła informacja, nie, sorry, prostowanie, wpiszcie tak jak chcecie. Jedyne miejsce, gdzie my będziemy potrzebować waszych danych z dokumentów, to będzie na umowie, a wszędzie inny, że ten problem. Ja akurat byłam w biurze, gdzie ci ludzie przychodzili je podpisywać, no i zdarzyło mi się spokojnie tłumaczyć kilku osobom, spoko, to jest tylko umowa, to jest po to, żebyś miał zabezpieczenie, ubezpieczenie i tak dalej, i no i rozumiesz, że to musi być na danych takich, pod jakim cię będzie, nie wiem, karetka ratować, coś takiego. A cała reszta, wszystkie jakieś grafiki, rozpiski, czy właśnie na przykład taki Discord, gdzie się komunikujemy i prosimy ludzi, żeby występowali pod tymi danymi, które są też w grafiku, jest z takimi danymi, jakie podałeś. I tyle. My nawet, szczerze mówiąc, ja nawet nie miałam tych ich dead name'ów nigdzie spisanych tak do sprawdzenia. Po prostu przychodzą, podpisują, mówią, że są pod takimi, tutaj są inne dane, bo tak, no i tyle, no i nara, i to wszystko.
A na umowie też masz gdzieś podane te, które faktycznie się posługują?
Zrozum, no to jest umowa, no nie? To jest tak, jakbyś podpisywała umowę w banku, czy umowę o pracę. No tam muszą być te dane, które są na dokumencie, którym zweryfikujemy, że to ty podpisałeś tą umowę. Tyle. To jest papier, to jest biurokracja, niestety. Podasz do organizacji swój dead name, ale uwierzcie mi, większość organizacji naprawdę zrozumie to. Faktycznie może się zdarzyć wam człowiek, który po prostu będzie zaskoczony tym, że widzi fajną dziewczynę, a wypełniła mu umowę z dead name'em i po prostu się zapyta what the fuck. Nie będzie na pewno w sposób agresywny, tylko bardziej w sposób, a spoko, dobra. już Kuba, po co chodzi, tylko po prostu inicjalne zaskoczenie albo coś takiego.
To jest też tak, że to jest ciągły proces uczenia się, nie? Dla mnóstwa ludzi.
Tak, dokładnie. To jest obopólny proces uczenia się i wracając do tej waszej metafory lewej ręki, jeżeli nigdy nie spotkałeś nikogo, kto pisze lewą ręką, to ten pierwszy raz może być zaskakujący.
I jeszcze jedną rzecz tylko tak wspomnę, bo jak a propos właśnie tej umowy i tak dalej, bo powiem jako osoba, która ma deadname cały czas w dokumentach, że to naprawdę nie jest takie straszne, że to jest na zasadzie podpisać, zapomnieć i to jest koniec tematu, tak, żeby to było jasno też powiedziane od tej drugiej strony, że to jest tyle i naprawdę nie ma się czego bać. Zwłaszcza mówię tutaj z perspektywy Minikonu, bo tą znam, że ludzie są naprawdę tam wspaniali i przekochani. Jeśli jesteście helperem, jest jeszcze basenik z blachajami. Tak nie mogłam tego nie wspomnieć.
To tak, prawda.
Był przecudowny, był przewspaniały.
I myślę, że możemy powoli podążać do brzegu.
Chciałam jeszcze jedną rzecz w sumie spytać. To jest trochę wiążący się temat, bo dość przeplatający, ale jeśli chodzi o osoby nieneurotypowe. Bo właśnie było wspomniane strefa ciszy, tak, ale jeszcze z waszej strony organizatorskiej specjalne potrzeby właśnie osób nieneurotypowych. Jak z tym sobie radzicie?
Powiem wam wprost, niektóre organizacje wcale sobie z tym nie radzą. Nie rozumieją, że hałas jest problemem, ale mam na przykład taką epicką przypowiastkę. W zeszłym roku jest taki wielki konwent Pyrkon, może ktoś słyszał. W takiej pipidubie Poznań się odbywa, raptem 50 tysięcy ludzi na niego przyjeżdża pewnie.
Raptem noc w hotelu kosztuje 1500 zł, jeżeli się nie zarezerwuje rok wcześniej.
Tak właśnie. Oni tam zawsze na koniec eventu robią takie zamknięcie Pyrkonu i tam podają między innymi datę, kiedy będzie następny Pyrkon, ile było ludzi i tak dalej. I w tym roku, jak zamykali ten Pyrkon, to po tym 15-minutowym czy tam 20-minutowym segmencie, gdzie podawali te wszystkie informacje, puścili mikrofon po sali i poprosili wszystkich, żeby powiedzieli im, ci, którzy brali ten mikrofon, żeby powiedzieli im coś miłego, co się zdarzyło na Pyrkonie. Najlepszą epicką historią, jaką tam usłyszałam, była dziewczyna, która powiedziała: wiecie, bo ja generalnie w tłumie mam ataki pamyki i ja o tym wiem. I generalnie teraz tutaj na Pyrkonie to chyba 4 razy taki atak paniki miałam, ale bardzo dziękuję tym wszystkim patrolowcom, którzy mnie dosłownie 10 minut wyciągnęli z tłumu, ogarnęli i pomogli i wszystko było okej. I wyobraźcie sobie, że ona to mówi w sali, gdzie jest 500 osób, głośno i czuje się na tyle komfortowo, żeby nie tylko powiedzieć, że ma taką przypadłość, żeby jeszcze podziękować i że miała takie ataki i że się dziwnie zachowywała i generalnie wszyscy zachowali się normalnie, że się rozeszli, zrobili wokół niej przestrzeń, że przyszli, bo akurat na Pyrkonie funkcjonuje pokojowy patrol, który może być znany również z Woodstocku, który się teraz inaczej nazywa.
Polendrok.
Tak, Polendroku. Także to są ci sami wolontariusze, więc oni akurat umieją ogarnąć tłum. I jest bezpiecznie pod tym względem również. Była też osoba z niepełnosprawnością, która dziękowała, że gdziekolwiek miała taką widoczną niepełnosprawność ruchową, że ma problem z poruszaniem się i wszędzie jej oferowano pomóc ci coś, tego i wiedziała, że jest zaopiekowana i proponowali to zarówno wolontariusze, którzy byli na to uczuleni, jak i po prostu zwykli uczestnicy. Ta przestrzeń generalnie emanuje. To, że ma się takie zasady, sprawia, że ludzie wobec siebie zaczynają się zachowywać tak, jak organizacja się zachowuje wobec tych ludzi. Słyszałam też taką ciekawą wypowiedź, że normalnie to bym na tego i na tamtego napluł i powiedział ze słowa, ale tutaj to nie wypada, bo tutaj to jest tak przyjaźnie. I naprawdę są tacy ludzie, którzy wyłączają swoją agresję w stosunku do ludzi odmiennych od nich, bo tutaj na konwencie nie wypada.
Jak stworzysz kulturę organizacji, to tak będą się ludzie w niej zachowywać. Więc znowu przykład na to, że ten przykład musi iść z góry.
I to jest chyba właśnie też takie clue takiego, co organizator powinien zrobić, żeby konwent był dobry. Między innymi komunikować te zasady i wartości, które reprezentuje. Żeby właśnie wiedzieć, co i w jaki sposób, jakby co można robić, kto jest mile widziany, jakich zachowań nie tolerujemy, albo są nieakceptowalne po prostu. Więc to jest wszystko, bardzo często zasadza się na dobrym komunikowaniu. I komunikowaniu się z naszymi odbiorcami, uczestnikami, uczestniczkami. Jak tego nie będą wiedzieć, to po prostu... Więc no, Pyrkon robi to coraz lepiej i też widać taką krzywą uczenia się, która jest po prostu rośnie. I to jest mega, mega fajne, że ja też się na przykład lepiej czuję na takich konwentach. A ja też w ogóle wychodzę z założenia, tak a propos tej neuroróżnorodności, my na przykład nie mamy niestety cichego pokoju, co jest no, po prostu logistycznie, nie wiem, musielibyśmy go na suficie przykleić. Żeby się zmieścił. Ale kiedyś może się uda. Natomiast jedną z takich rzeczy, którą ja wyznaję w ogóle w życiu, jest to, że jeżeli projektujemy pod osoby neuroróżnorodne, to wszyscy na tym korzystają. Bo projektowanie dla osób neuroróżnorodnych jest projektowaniem bardziej przejrzystym i myśleniem o takim świecie, w którym wszyscy jakby mają pełny zestaw informacji, który nie wymaga domyślania się na przykład, albo nie wymaga jakiegoś dodatkowego, albo właśnie jakby osoby neurotypowe też się przebodźcowują, więc jakby to nie jest tak, że jeżeli zaprojektujemy coś dla osób tylko neuroróżnorodnych, to od razu to tylko dla nich jest. Wszyscy na tym korzystamy, wszyscy wygrywamy na inkluzywnym designie, czy to mówimy właśnie o neuroróżnorodności, czy o queerze, czy o czymkolwiek.
No, czy o kłopotach z poruszaniem, bo ta rampa dla osoby na wózku, przecież możemy w nią podjechać z wózkiem dziecięcym i możemy w nią podejść, jak nie możemy zginać kolan, bo i mamy kłopot z poruszaniem się po schodach. Albo, nie wiem, bliżej nam. Albo jesteśmy organizatorem konwentu, który właśnie biegnie z wózeczkiem, z kółkami i wiezie 10 kartonów na nim. To też się wtedy przydaje.
To myślę, że mamy już chyba to wszystko omówione?
Nie. Nie zgadzam się. Mam jeszcze jedną kwestię. Taki wishlist wasz. Co byście chciały, żeby na przyszłość? Tu mówię bardzo ogólnie, tak? To nie musi być konkretnie właśnie queerowe, neurotypowe, bla bla. Co byście chciały zobaczyć, widzieć w przyszłości na konwentach, na imprezach, które organizujecie? Coś, co sprawia, że czujecie się bardziej pełne nadziei i tak dalej. Taką nutą, taką wysoką, żeby to wszystko tutaj zakończyć.
Fajne pytanie. To ja powiem szybciutko dwie rzeczy. W skali mini konowej, haha, to był żart, bardzo śmieszny, to się można śmiać. W skali mini konowej strasznie bym chciała znaleźć rozwiązanie na widoczne etykietki zaimkowe dla osób, które chcą je mieć, bo nie rozwiązaliśmy tego problemu jeszcze. I to jest coś, co musimy rozwiązać i chciałabym to w przyszłości zobaczyć rozwiązane. A w skali makro po prostu chciałabym widzieć fajne, bezpieczne imprezy, na które przyjeżdżają ludzie i się świetnie bawią i tacy jakby dzielą się swoją pasją, mogą o tym rozmawiać i czują się po prostu dobrze.
Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak o to zapytałaś, to chciałabym, żeby ludzie przestali kancelować innych za błędy. Aktualnie bardzo często, i to jest pozytywne, bardzo często są wywlekane różne niefajne tematy, że ktoś postąpił niefajnie w stosunku do drugiej osoby na konwencie, tylko i jest za to potępiany. Czasami zdarza się na przykład, że organizator konwentu coś niefajnego chlapnął do kumpla. Czasami jest tak, że coś się wymsknęło komuś niestosownego w niestosownym miejscu. I nawet jeżeli ta osoba ukorzy się i przeprosi, to jest za to nadmiernie karana moim zdaniem. Oczywiście jeżeli ktoś przystaje przy swojej i uważa, że przecież się nic nie stało i ten, no to jest nie w porządku. Ale no zaczynam trochę widzieć tą drugą stronę również tych osób, które się zachowują niestosownie. To, że nie dajecie im szansy przeproszenia i próby poprawy, tylko bardziej wchodzimy w obszary hejtu i wykluczenia, to nie pomaga, nie? Ja bym wolała, żebyśmy raczej dawali te drugie szanse, tak? Dawali temu koledze, co był w patrolu na jednym konwencie i coś tam głupiego chlapnął i potem za to przeprosił, pozwolili mu być organizatorem innego konwentu, żeby mógł na nim coś jeszcze zrobić, bo nadal ma te zasoby do działania i nadal chce móc spróbować i ma prawo się zmienić. Fajnie by było, gdybyśmy jednak jako fandom nie byli tacy jednostajni, że raz walnąłeś coś durnego i już nigdy ci nie zaufamy, nie? Ludzie się zmieniają i to widać. To widać też właśnie po tych wspomnianych dzisiaj starych fantastach, że naprawdę to już nie, to oni z odgryzienia się w język przeszli już do po prostu rozumienia tych spraw i widzenia, że jest w tym jakaś wartość i że...
I sojusznictwa.
Tak. Że sojusznictwo jest okej, sojusznictwo jest fajne i nauczyli się być tymi sojusznikami, to dlaczego mamy im wypominać to, że 10 lat temu powiedzieli coś durnego przy piwie, nie? Co za dużo osób słyszało.
Czyli również inkluzywność w tym aspekcie, jeśli dobrze rozumiem, tak?
Tak, tak. Przygarnij dziadersa, nie? Nowa akcja charytatywna.
Zresztą daleko nie szukać, jest taki pisarz Michał Gołkowski, który specjalnie nosi tęczowe emblematy. Tylko on jest, z tego co wiem, heteromężczyzną, natomiast nosi tęczowych emblematów mnóstwo, bo właśnie ma kolegów z różnych stron I jakby sama jego obecność z tymi symbolami sprawia, że im się po prostu coś przestawia, nie? Jakby. I autentycznie on ma taką agendę, bo mi sam o tym mówił, się chwalił bardzo.
Dobra tęczowa propaganda nie jest zła, umówmy się, tak?
No właśnie.
Ale tak, message pod tytułem pozwalajmy przebaczać i przebaczajmy i słuchajmy. Ja bym chciała w ogóle bardzo wam podziękować serdecznie od siebie, jako osoba właśnie, która pomagała. Mimo tego, że mam tragicznie mało łyżeczek momentami i zdaję sobie sprawę z tego, że bywa ze mną. No, jestem sobą, wiem jakie mam ograniczenia, ale chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować za to, że w ogóle to organizujecie i że jest taka impreza.
Dzięki.
Wiesz, wiedza ile ma się łyżek to jest wiedza tajemna i jeżeli ktoś się ma, no to podziwiam. I również ci bardzo dziękujemy, bo naprawdę sporo wniosłeś do tej imprezy i uratowałaś nam nieraz tyłki, także jesteś fajna, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że za współpracę, którą będziemy kontynuować, nie?
Tak, popieram.
Nie no, powoli Minikon 2024, tak?
Tak.
Nawet muszę sprawdzić, kiedy będzie spotkanie.
Wiesz co, na razie jeszcze chyba nie ustaliliśmy, ale...
Tak, na razie chyba świąteczne spotkanie jest na razie agendą, więc... No i jeszcze jest szmat czasu, więc jest co robić. Zobaczymy.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Skoro sobie dziękujemy, Agata podziękowała w naszym imieniu. Tobie to ja podziękuję, Ka, za zaproszenie i danie nam przestrzeni do opowiedzenia o tym, co robimy i o tym, żeby też może do tych osób, które słuchają nas i zastanawiały się, czy pójść na jakiś konwent, czy nie, to dzięki temu, że mogłyśmy tutaj coś powiedzieć o tym, to mam nadzieję, że po prostu więcej ludzi się też zachęci do uczestnictwa w fandomie i poczuje się po prostu u siebie. Więc bardzo Ci Wam dziękuję za poprowadzenie tego podcastu. Fajna przygoda.
Też dziękuję naszym gościniom. Też dziękuję wszystkim osobom słuchającym, które dotrwały, a rozmawiamy od godziny. Co się z tego właśnie, to się zobaczy. I również dziękuję naszym patronkom, które nas wspierają na serwisie patronite.pl. I szczególnie Justynie i Magdalenie oraz też tym anonimowym wspierającym. Oczywiście zachęcamy do komentowania, szerowania i wszystkim, bo też nam to bardzo pomaga i też to, że nas słuchacie, chcecie nas słuchać i jesteście z nami trochę czasu.
I szerzycie propagandę leworęcznych.
Tak.
Pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz w tym kraju. Po to zmieniła się władza.
Tak. Nagrywamy 19 grudnia 2023 roku, tak kiedy władza już się zmieniła, kiedy ten odcinek wypuścimy, to mam nadzieję, że dość szybko. Zobaczę, jak się uda z moim planem studiów i najbliższą sesją. A studiuję właśnie, jestem na trzecim semestrze psychologii, zaocznie jeszcze pracuję, ale robię co najmniej, żeby to się pojawiło w miarę szybko. Wracając do naszych osób słuchających, pamiętajcie, że można nas obserwować. Cześć, koci, cześć. Właśnie tutaj przyszedł do mnie kot. Idealnie w czas.
Czemu mnie to nie dziwi?
Szkoda, że nie widzicie mojego wspaniałego, białego kotka, który uwielbia mnie gryźć. A aktualnie po prostu się trochę stęsknił. A co chciałem powiedzieć? Chciałem zaprosić do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie oraz X-ie, Twitterze, albo nie, tam lepiej nie. Wyszukajcie K transpłciową dziewczynę oraz też zapraszam do widzenia strony blogk.pl. Tam się pojawiają nowe odcinki podcastu. Możecie nas słuchać oczywiście na Spotify'u, na innych platformach streamingowych oraz na YouTube. Niezmiennie też zapraszam do komentowania. No co? Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dzięki, pa pa.
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 Pa. Magda, możemy zaczynać? Coś jeszcze tam klikasz, przełączasz?
Tylko podłączam... A.
Nie słyszę tylko teraz Magdy.
Tylko podłączam drugi monitor.
Okej.
Okay. I naciskasz w skrypcie.
Tak.
Love. Jak prawdziwy kot.
Okej.
Ponieważ pod Z mam pusty tok.